Kochani, tak jak wspomniałem, jest już koniec ferii. Ci, którzy nie mają dzieci, mogą tego nie zauważyć, ale ci, którzy mają dzieci, to jest jednak dosyć szczególny moment, że są ferie, dzieci są w domu. My ten czas spędziliśmy, no tak nie było to do końca super świetnie, ale bardzo fajnie. Bardzo się cieszyliśmy też z takich powodów, które Bóg jakby nam poddawał. Osoby, które spotykaliśmy, mieliśmy swoje plany, Bóg zmienił plany, ale cieszyliśmy się za każdym razem, kiedy mogliśmy świadectwo składać o Nim. Kilka takich sytuacji mieliśmy. Moi koledzy, czy koledzy naszych dzieci, koleżanki. I to jest fajne, kiedy możemy dzielić się tym, co mamy najdroższe, tym, co jest najwspanialsze. Mieliśmy też okazję jeden wieczór spędzić razem, pójść na dobry posiłek. Nie będę robił tu reklamy teraz, ale to było naprawdę fajne. Tak rodzinnie pójść na gdzieś na zewnątrz na posiłek, móc razem spędzić taki czas. Wierzę, że też niektórzy coś takiego mają, bo opowiadają i to jest fajne. Przeczytałem o pewnym zdarzeniu, o najdroższym posiłku, który ktoś zapłacił. Początkowo cena była bardzo niewielka, 4,33 dolara, bo to w dolarach było. Ale ten pan, który to płacone było kartą, ten pan, który wypisywał to na tym takim specjalnym kalkulatorku, pomylił się i chciał to poprawić, ale nie zgumował, nie zmazał, tylko dopisał jeszcze raz tą samą sumę. Tak więc 4,33 wyszło 4333 dolary. Nie zauważył ten pan, kiedy to wpisuje się kod, wciśnie enter i do widzenia, ta procedura stała. Za chwilę okazuje się, że po prostu jest spłukany, tak? Że nie ma żadnych środków na koncie. Temat był taki, że to był najdroższy posiłek, jaki ktoś sobie zamówił, ale to na pewno nie był najdroższy. Bywają jeszcze droższe posiłki, które ludzie sobie fundują i zamawiają. Ale jest pewien posiłek, o którym mówi Biblia, który bardzo drogo kosztował. To jest oczywiście posiłek Adama i Ewy. Do dzisiaj płacimy długi za to. Tak? Mówi się o tym, że pokolenie następne będzie płaciło długi naszego pokolenia, które zaciągnęliśmy. Ale jest pewien dług, jest pewna suma, która, czy powiedzmy, dług, najlepiej powiedzieć, zaciągnięty przez Adama i Ewę z powodu jednego posiłku, to wcale nie był najlepszy, za owoc zapłacili taką sumę, taką cenę, że do dzisiaj my to musimy spłacać. Czy nie mieli co jeść? No mieli całe mnóstwo jedzenia dookoła siebie i jeżeli będziemy czytać pierwszą Mojżeszową, będziemy tam zaglądali, to właśnie w pierwszej Mojżeszowej, drugim rozdziale, 9 wierszu takie są słowa. Sprawił Pan, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne i do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. Wyrosło wszelkie drzewo, nic im nie brakowało do jedzenia. Mieli wszystkiego pod dostatkiem. Było to przyjemne do oglądania, to nie było nic okropnego. Tak jak niektórym się wydaje, że świętość wygląda okropnie, to było bardzo dobre i smaczne, i pożywne, i cokolwiek. Więc pytanie, dlaczego oni to zrobili? Dlaczego oni to zrobili? Gdyby wszystko można było zwalić na diabła, to byłoby proste. Ale kto jak kto, ale oni mieli wybór. Kto jak kto. My możemy dzisiaj nasze serca, jak jest Biblia bardzo często mówi, że jesteśmy zdani na wolę diabła, jeżeli nie jesteśmy podporządkowani Panu Jezusowi, ale oni mieli wolną wolę, a jednak wybrali tą najgorszą opcję z tego menu, które tam im podano. Wybrali nieposłuszeństwo. Czy mogli powiedzieć, że szatan ich namówił? Do jakiegoś stopnia oczywiście namawiał ich, ale oni dobrze znali Bożą wolę. Oni wiedzieli dobrze, jakie będą konsekwencje, że nie mogą z tego jeść, że czeka ich za to śmierć, a mimo wszystko to zrobili, mimo wszystko to wybrali. Zobaczcie, chytrość i mądrość. Chytrość i mądrość, albo inaczej pozory i prawda. Ludzie ciągle na to się nabierają. Nieustannie ludzkość nabiera się na tą różnicę. Patrzą wolą od... Tam czytałem teraz w internecie, jest bardzo fajny film o Johnie Wesleyu. Stawał o 5 rano i ludzie gromadzili się, ponad tysiąc ludzi gromadziło się o 5 rano, żeby go po prostu posłuchać na rynku, kiedy on czytał psalm, albo kiedy po prostu przemawiał, krótki komentarz dawał na temat psalmu. A jednak ludzie wolą bardzo często magików. lubią iluzjonistów, wybierają iluzjonistów. Zastanawiam się, dlaczego wtedy go słuchali. Co nie było lepsze społeczeństwo. Ale jego słuchali. Niemniej jednak dzisiaj wcale tak chętnie nie słucha się Bożego Słowa. Jest dostępne w niesamowity sposób, w niesamowitej obfitości. Jak chcesz, jakiekolwiek tłumaczenia, w jakiejkolwiek formie. A jednak nie ciągnie to tak bardzo ludzi. W dalszym ciągu wolą magików, którzy stwarzają pozory. Największym magikiem oczywiście jest telewizja. Ona przez cały czas trzyma miliony osób po prostu przy tym, żeby w jakiejś magii, w jakimś innym świecie, w jakimś zwiedzeniu. Ale zobaczcie, takiego właśnie słowa używa Biblia, kiedy opisuje szatana diabła. To jest trzeci rozdział od samego początku, pierwsza Mojżeszowa, trzeci rozdział. Napisane jest, że wąż był jaki? Chytrzejszy. Chytrzejszy. Gdyby były dzieci, zapytałbym się, co to znaczy chytry. No chytry to taki, prawda, który co? Mówi ładne słówka, zachęca nas niby do czegoś dobrego, ale tak naprawdę knuje coś przeciwko nam. Coś przed nami tai. Chce skorzystać na naszej naiwności w jakiś sposób. Tak? I właśnie taki jest szatan, on jest chytry. Oni dokonali złego wyboru. Szatan tylko poddał wątpliwość. On tylko poddał wątpliwość to, co powiedział Bóg. Ale to oni dokonali złego wyboru. On był chytrzejszy niż wszystkie zwierzęta, dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg i rzekł do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi, możemy jeść owoce z drzew ogrodu. Tylko owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. Co naprawdę powiedział Pan Bóg, to jest wcześniej w drugim rozdziale, w 16 wierszu, Pan Bóg powiedział człowiekowi, dał taki rozkaz w 16 wierszu i 17 mówi, z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko z niego zjesz, na pewno umrzesz. Co zrobiła Ewa? Wszyscy to widzimy, znamy to doskonale. Ona po prostu postanowiła dodać małe obostrzenie. Uznała za słuszne, że trzeba troszeczkę poprawić to Boże przekazanie, tą Bożą instrukcję. Trzeba coś dodać, ulepszyć ją, tak? Udoskonalić Bożą wolę. I zobaczcie, tylko tyle potrzebował szatan. Oni w dalszym ciągu mieli wolną wolę. Szatan nie miał nad nimi władzy. Ale tylko tyle potrzebował szatan diabeł, żeby zacząć nią manipulować. Żeby zacząć bawić się jej umysłem. Chciała dodać coś do Bożego przykazania. To jest cecha każdej ludzkiej religii. Religia to jest dodawanie do Bożych przykazań. Właśnie, dlaczego ten szczegół jest taki ważny? Dlaczego ta kwestia Bożego przykazania jest taka ważna? W Starym i Nowym Testamencie ciągle jest kwestia przekazania. Ciągle jest Bożego Słowa, Boże Słowo i wierność Bożemu Słowu. Mówi, bo inaczej nic innego właściwie nic się nie liczy. Biblia mówi, bo nic innego się nie liczy. Nic innego nie ma takiego znaczenia, jak właśnie wierność. Saul, prawda, miał być wierny, miał posłuchać tego, co Pan Bóg mówi. Te wszystkie ofiary, które złożył, którym próbował zakadzić Boże oblicze, mówi, to nic, to jest nadaremne. To jest wszystko daremne, powiedział wtedy do niego Samuel. Człowiek nauczył się manipulować przy Bożej woli i Bożą wolą. I nieustannie z historii znamy te przykłady ludzi, szczególnie właśnie jakichś kapłanów, jakichś tam namaszczonych, jakichś dziwnych ludzi. Oni potrafili zwodzić rzesze, bo oni mieli patent właśnie na to, że oni coś dodali sobie do tej religii i tworzyli własne rzeczy i w taki sposób manipulowali Bożą wolą i manipulowali innymi ludźmi. Zawsze takich byli, tacy byli. A jeżeli już odrzucili Boga, to co się dzieje? Do dzisiaj jest. To nie są jakieś prymitywne kraje. To są kraje, które są pośród nas, mają bomby nuklearne, nie ma Boga. Wtedy co? Wtedy człowiek jakiś staje się Bogiem. Musi być jakaś instrukcja, jakiś przepis, jakieś prawo, które staje się Bogiem. Wtedy ich słowo staje się Bogiem. Cokolwiek powiedzą, to jest boski wyrok. To jest boski wyrok. Prawda? Zobaczmy taki mały szczegół. Ewa postanowiła dodać coś, ulepszyć Boże przekazanie, Bożą wolę. Biblia nakazuje i Biblia ostrzega nas, mówi, apostoł Jan mówi w taki sposób, Bóg dał nam rozum. Bóg dał nam rozum, żebyśmy umieli rozstrzygać, co jest słuszne, a co nie. My mamy rozum, nawet jeżeli jesteśmy zepsuci, nawet jeżeli jesteśmy, w jakiś sposób szatan ma władzę nad każdym człowiekiem, to jednak mamy rozum i powinniśmy go używać. Zobaczcie, ten właśnie Jan, jest taka scena z jednej strony, kiedy idą z Panem Jezusem już i ktoś tam jest, no brzydzi jakieś miasto. Nie podoba im się to, co w tym mieście ludzie robią, jak żyją i nie przyjęli ich. I Panie, ściągniemy ogień z nieba. Panie, tak jak Eliasz. On chciał być sprawiedliwy. Tak? On chciał dodać do tego Bożego przykazania. Ściągniemy ogień z nieba. Pan Jezus mówi mu, nie wiesz, jakiego ducha jesteś. Bo to nie ten duch. Duch Boży nie operuje, nie działa tylko w tym kierunku, żeby zniszczyć człowieka. Ale właśnie robi wszystko raczej, żeby ratować. Jeżeli człowiek w swojej religijności, dziwnej religijności, tak jak tu z Ewą było, próbuje dodać do tego Bożego przekazania, próbuje uzupełnić, udoskonalić Bożą wolę, to właśnie takie rzeczy się dzieją. W imię Bożej sprawiedliwości zabijmy, wytraćmy kogoś. I to jest przerażające, to jest straszne. I to się dzieje tak samo wśród Żydów, tak samo jak i w jakiejkolwiek innej religii. Jest jakiś rabin, jest jakiś przywódca, jest jakiś guru. I on, to, co on powie, jak on powie, że tak wolno, tak nie wolno robić, to jest święte. To jest święte. Trzeba bardzo uważać i umieć rozstrzygnąć, co jest prawdą, a co nie. Ten sam apostoł Jan, i tu warto otworzyć pierwszy list Jana, drugi rozdział, 20 wiersz. I gdybyśmy czytali listy Jana, one są trudne do czytania. Pamiętam, zawsze miałem z tym problem, się gdzieś tam gubiłem. Ale gdyby sobie zadawać czasami jakby taki temat, tak? Przykazanie. Albo po co pisze Jan swój list? Co mówi o przykazaniu i po co pisze? Jakie jest jego napomnienie? Jakie jest jego pouczenie dla tego zboru? Wtedy łatwiej jakby wyłapać te elementy, po których on przechodzi. Tu w tym drugim rozdziale, od 20 wiersza, mówi takie niezwykłe słowo. Mówi to w kontraście do ludzi, którzy nie uwierzyli, tak? Którzy byli niewierni. Mówi tak, ale wy macie namaszczenie od świętego i co mówi? I wiecie wszystko. To nie chodzi o to, że im już nie trzeba żadnego przykazania, im nie trzeba kazań, im nie trzeba listów, bo oni już są tacy przemądrzali, że oni wszystko wiedzą, nie potrzebują nic. To nie o to chodzi. Ale mówi, do nich, do was dotarła prawda. Kiedy wzięliście prawdę, macie wszystko. Kiedy macie prawdę, macie wszystko. I dlatego piszę dalej w 21 wierszu. Napisałem do was nie dlatego, że nie znaliście prawdy, ale dlatego właśnie, że ją znacie. Inaczej to jeszcze powiem. Wszelkie przykazanie, wszelkie Boże objawienie nie ma najmniejszego sensu dla ludzi, którzy nie są wierzący, którzy nie są z Boga. Oni słuchają, czy słyszą, słuchają, ale nie słyszą. Nie potrafią z tym nic zrobić. Nie potrafią się do tego odnieść, potrafią tylko to skrytykować, ewentualnie jakieś dywagacje prowadzić, ale nic w tym życiu tak naprawdę nie robią. Prawda ma znaczenie dla Bożych dzieci. Mówi, wy wiecie wszystko, bo macie namaszczenie od świętego. I mówi, wy znacie prawdę i wiecie, że żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy, bo dochodziły do nich fałszywe nauki. I dalej mówi, kto jest kłamcą? Czy nie ten, kto zaprzecza, albo inaczej poddaje wątpliwość, jak mówi Brytyjka właśnie, że Jezus jest Chrystusem, ten jest antychrystem i wypiera się Ojca i Syna. To zrobił właśnie diabeł. Poddał wątpliwość i zrobił z Boga kłamcę. Jeżeli poddajemy wątpliwość Boże Słowo, to jest pierwsza bardzo ważna lekcja dzisiejsza, że poddajemy Boże Słowo, Bożą wolę w wątpliwość, my mamy używać rozumu, my mamy się zastanawiać, my czasami wątpliwość może przyjść, ale jeżeli poddajesz wątpliwość i lekceważysz Boże Słowo, odsuwasz Boga, to robisz z Boga kłamcę. Robisz religię, swoją religię, uprawiasz swoją religię i robisz z Boga kłamcę. Tak mówi tutaj Jan. To jest właśnie kłamca. I każdy, kto wypiera się Syna, albo kto właśnie poddaje wątpliwość Syna, nie ma Ojca. Kto zaś wyznaje, przyznaje się do Syna, ma i Ojca. To samo słowo to wyznaje, to homologeo, to to samo, co powiedziane w związku z grzechem. Na końcu do tego się jeszcze odniosę. To samo sformułowanie. Mamy potwierdzić, przyznać, kim jest Jezus. Całym swoim życiem, swoim ustami i całym swoim życiem. Biblia bardzo mocny kładzie na to nacisk, że mamy we właściwy sposób przyznawać się do Jezusa, wyznawać Go, wypowiadać to swoimi ustami. Wypowiadać to swoimi ustami. Tak więc poddaj wątpliwość, ten głupi owoc, można powiedzieć, to głupie przekazanie. Poddaj to wątpliwość, zrobisz z Boga kłamcę. Sam staniesz się antychrystem. Bo co wtedy się dzieje? Bo wtedy ty stajesz się arbitrem. Ja staję się sędzią, ja orzekam, co jest słuszne, co jest niesłuszne. Tak? I tak jest, to jest dzisiejszy problem całej naszej ludzkości. Nie wiemy, nie umiemy rozróżnić, co jest słuszne, co jest niesłuszne. Kto mówi prawdę, a kto nie mówi prawdę. Tak? Nawet jeżeli Pan Jezus przemawiał w imieniu Bożym, to Jemu odmówiono, nie potrafili uznać Jego jako autorytetu. Dlatego, że im się nie podobało to, co mówił. Uznawano ludzi, którzy im się podobali i którzy że im to pasowało do ich życia. To wtedy uznawano, że to jest prawda i ten człowiek mówi prawdę. Musimy na to bardzo uważać, bo przez cały czas mamy z tym do czynienia w naszym życiu. Ale jeżeli mamy w sercu taką prawdziwą pasję, prawdziwe pragnienie służenia Bogu, kochania Boga, posłuszeństwa Jemu, to posłuchajmy, co mówi Pan Jezus. Ewangelii Mateusza w 15 rozdziale, 9 wierszu podsumowuje tą całą ludzką religię i mówi w taki sposób: lecz na próżno mnie czczą, ucząc nauk, które są przykazaniami ludzkimi. Na próżno, na daremno. Próbują mnie czcić. I zobaczcie, cześć jest powiązana z nauką. Oddawanie Bogu czci jest powiązane z Bożym Słowem i nauką Bożego Słowa. Ale jeżeli ta nauka Bożego Słowa jest zamieniona na nauki ludzkie, na przykazania ludzkie, na dodatki ludzkie, to co Ewa zrobiła, prawda? To mówi, to jest nadaremno. To jest do niczego. Wtedy moje czczenie Boga jest daremne. I oczywiście tu znowu się zatrzymuję, bo to jest trudne. To jest trudne do rozróżnienia i nieraz trzeba naprawdę takiej pokory, uniżenia, na kolana, modlić się, zastanowić się, jak to naprawdę jest. Ponieważ ja pamiętam, ile razy ktoś chciał przemawiać w imieniu Boga, a na przykład czepiał się w imieniu Bożego Słowa, a czepiał się słówek. Nie wolno mówić z Boże ciociu i wujku, bo to jest sprzeczne z Bożym Słowem i to jest oczywiście już jakaś herezja, tak? I już gotów był z tego powodu wielki problem robić. Bardzo łatwo jest tak właśnie w taki sposób cedzić komara i łykać wielbłąda. Bo przekazanie, które jest stare i nowe za jednym razem. Stare i nowe zawsze to samo. A to przekazanie, to właśnie Jan o nim mówi. Ja wam daję stare przekazanie, ale mówię, ono jest, znaczy nowe przekazanie, ale ono jest stare. No nic nowego nie wnoszę. To jest miłość. Miłość. Ten, kto kocha, nie popełnia błędu. Ten, kto prawdziwie kocha Boga, ten będzie kochał też brata i siostrę. I wtedy, jedynie wtedy, nie popełni błędu. To jest wypełnienie Bożego przekazania. Miłość w stosunku do brata i siostry jest miłością do Boga. Niektórzy, okazując miłość drugiemu człowiekowi, nawet nie wiedzieli, nawet nie będą wiedzieli w dniu sądu, że właściwie okazali miłość Jezusowi. Bo niektórzy być może nigdy nie usłyszeli imię Jezus. Ale jeżeli kierowali się miłością, powiedziane jest, no, powiedzą, Panie, kiedy Cię spotkaliśmy, kiedy Ci okazaliśmy miłość? Właśnie wtedy, kiedy usługiwaliście innym. Myślę często też w tym momencie o takim marnowaniu życia, czy zyskiwaniu życia. Czasami wydaje się, pamiętam historię z misjonarzem Jimem Elliotem. Młody człowiek wykształcił się, nauczył się wielu rzeczy, między innymi latać samolotem. Pasja, służyć Chrystusowi, jedzie na misję. Ledwo co wylądował, łapią ich, zaciukali ich i zabili po prostu. Jakby pierwsze pytanie powstaje, jaki sens? Boże, to przygotowywał się, uczył się, chciał Tobie służyć i co? I to jest koniec misji? Zjedli ich. Zjedli ich. To jest koniec wszystkiego? To są pozory. To są pozory. Historia jest bardzo ciekawa i kiedyś opowiem dalsze szczegóły tej historii. Jest film zresztą do obejrzenia, który opowiada o tym wszystkim i o tym, jak to po wielu latach dopiero można zobaczyć owoce tego wszystkiego. Ale jeżeli człowiek ofiaruje swoje życie dla Chrystusa, miłości, ten na pewno nie traci. A często wartościujemy właśnie życie w taki sposób, ile będę z tego mógł zyskać, ile na tym zarobię. I nawet kierujemy naszymi dziećmi w taki sposób, ile z tego będziesz miał pieniędzy. Pomyślmy o tym, że warto jest tracić swoje życie na Chrystusa. Nawet jeżeli słyszę, że ktoś gdzieś tam, ktoś był, ale w fajnym miejscu. Tak, był taki moment, ktoś zadzwonił, ktoś mówi, byłem na nartach, gdzieś tam Alpy i tak dalej, ale cudownie. Pamiętam, jak wyglądają góry i jest tam gdzieś w sercu takie, fajnie. Ale czy ja straciłem, że nie byłem? Czy ja straciłem, że nie byłem? Straciłbym, gdybym nie okazywał miłości. A miałem tej miłości sporo pod dostatkiem i mogłem się cieszyć tym ze swoją rodziną, ze swoimi dziećmi i mogliśmy okazywać sobie miłość. Bo ci, którzy okazują sobie miłość i trwają w miłości, nie tracą, nic nie tracą, a wręcz zyskują jeszcze więcej. Dodatki w naszym życiu, no czasami są rzeczy, gdzie dodatki są mile widziane. Lubię śmietanę w zupie. Niektórzy nie, ja lubię śmietanę w zupie. Nie lubię śmietany w kawie, owszem, ale cukier może być. I takie to są różne rzeczy, w których to jest obojętne, gdzie te dodatki mogą być. Są może mniej obojętne, na przykład, że spodnie mają guziki. Lepiej, że mają guziki, prawda? Zdecydowanie. I koszule, bo gdyby nie było, to by spadały, prawda? Więc są takie rzeczy, które są to obojętne, nawet czasami może i przydatne i przyjemne, kiedy coś jest. Ale są też takie rzeczy, kiedy dodatki mogą być bardzo niebezpieczne. Bardzo niebezpieczne. Pewne dodatki w chemii, pewne dodatki na przykład w lekarstwach mogą spowodować wybuch, mogą spowodować katastrofę. W lekarstwach, jeżeli my zaczniemy coś tam ulepszać, lekarz mówi tyle a tyle, nie wolno z tym łączyć na przykład z czymś, pyta się, czy przypadkiem nie bierze pan, pani jakichś innych lekarzy w tym czasie, bo nie wolno pewnych rzeczy łączyć. Prawda? Więc dodatki mogą się bardzo źle skończyć. Mogą się bardzo źle skończyć. I tak jak powiedziałem, żyjemy w takich czasach, kiedy nieustannie poddaje się wątpliwość to, co ktoś powiedział. Tata nam powiedział, że ta kolejka jest na bateryjki, tak? I tylko ma takie specjalne akumulatorek czy silniczek i mieliśmy taką kolejkę w domu, na pani jeździła, ale co tam tata wie? Kolega wie lepiej, bo przecież jeżeli się podepnie do prądu bezpośrednio, to będzie szybciej, nie? Jechało. No i podpięliśmy do prądu, ale długo nie pojechało, tylko dym poszedł. Łatwo się lekceważy autorytety. Łatwo się lekceważy. Dzisiaj naprawdę trudno mówić o autorytetach, jeżeli ktoś mówi na przykład o tym, że homoseksualizm albo aborcja jest zła, to mu powiedzą dzisiaj, bo ponieważ nie ma kręgosłupa takiego moralnego, powiedzą, to mowa nienawiści jest. To jest dyskryminacja, to jest prześladowanie, a w najlepszym razie to jesteś po prostu niedouczony, jesteś zacofany, że nie potrafisz akceptować na przykład homoseksualistów albo coś w tym rodzaju. Ponoć jeszcze, jeżeli komuś ufamy, to strażakom najbardziej ufamy. Strażakom ufamy, lekarzom już nie bardzo, idziemy do domu i ponoć zaraz sprawdzamy wszystkie lekarstwa w internecie i co, jakie tam uboczne są skutki, jak to ma działać i tak dalej. Czy się lekarz znaczy? Nie. Ale nie można, cokolwiek byśmy robili z tymi rzeczami takimi ziemskimi, ale nie można dodawać do Bożego Słowa. Zobaczcie, jak Biblia nawet ostrzega nas. Biada komuś, kto będzie dodawał albo ujmował coś z Bożego Słowa. Biada. Biada. Stosunek do Bożego Słowa to stosunek do Pana Jezusa. Jaki masz stosunek do Bożego Słowa, taki masz stosunek do Pana Jezusa. Mówię to dosyć wyraźnie? Jaki masz stosunek do Pana do Bożego Słowa, taki masz stosunek do Pana Jezusa i do Boga, tak naprawdę. Tak jak jest oczywiście stosunek do bliźniego, stosunek do brata i siostry, to tak naprawdę to jest sprawdzian tego, jaki jest twój stosunek do Boga. Dzisiaj ktoś powiedział, że większym zainteresowaniem cieszą się horoskopy, wróżbici, Discovery Channel. Bo jeżeli coś powiedzieli na Discovery Channel, to na pewno jest prawda. To nie ktoś, no, przyroda, czy jakieś takie przyrodnicze kanały. Ale Słowo Boże? Słowo Boże, kto by to czytał? Kto by się do tego odnosił? Kto by się na to powoływał? Kto by uważał, że to jest coś ważnego? Jeżeli zgodzimy się na te dodatki, to one z pozoru na początku mogą by się wydawać nawet ciekawe, nawet atrakcyjne. Mogą zwrócić twoją uwagę, ale z czasem szatan wykorzysta to wszystko przeciwko tobie. Może nic od razu się nie stać. Na pewno nie umrzecie. Rzeczywiście nie umarła od razu. Nic się nie stało niejako w tym momencie. Ale szatan na pewno sprowadzi na manowce. I nawet nie wiesz, kiedy to się stanie. Czy szatan nic nie wie? Czy szatan jest głupi? Szatan wie dużo i dobrze. Naprawdę wie dużo i dobrze. Ale powie ci, ale jest sprytny też, jest chytry. Tak? I powie ci tylko tyle, żeby cię po prostu omamić, ogłupić. Żeby cię sprowadzić po prostu na manowce. A co tam? Da ci porównanie. Zobacz, ten żyje tak, a tak, tak postąpił, co? Nic mu się nie stało. Nie ma kary z nieba, nie spadł ogień, nie zabity jest. Nic się nie dzieje. Korzystaj z życia, bo Pan Bóg chce ci zabrać te przyjemności twojego życia. Ten właśnie 4-5 wiersz. Na to rzekł wąż do kobiety, na pewno nie umrzecie. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, z tego owocu, to otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Zrobił w tym momencie z Boga kłamcę. Przekonał człowieka, że Bóg na pewno nie pociągnie go do odpowiedzialności. Że nie będzie konsekwencji tego, co on teraz zrobi. Nie, nic się nie stanie. Nic się nie stanie. To, że troszeczkę pobawisz się tym grzechem, później możesz wyznać. Wyznasz grzech i wszystko będzie dobrze. No, tak możesz tak po prostu robić przez cały czas i jakoś tam do końca dojedziesz. Czyli mieć fajną zabawę, troszeczkę się pobawić i nie mieć z tego żadnych konsekwencji. Nic ci nie będzie. To, że ulega się jakiejś pożądliwości seksualnej, że się coś ogląda, to, że się z kimś spotyka, gdzieś się chodzi, to nic z tego nie będzie, nic takiego, nic, to nic nie szkodzi. To, że ktoś jest dumny, samolubny, czasami brutalny w słowach, może niekoniecznie w czynach, ale mimo to sprawiedliwy w swoich oczach potrafi być. Myślę sobie, nic się nie stało. Nic się nie stało. Jest sprawiedliwy w swoich oczach. Poczucie winy, wstydu, zawsze można coś z tym zrobić. Dzisiejsza psychologia bardzo się rozwinęła i potrafi sobie z tym świetnie radzić. Więc jeżeli opowiesz się przeciwko tym niesprawiedliwości tego świata, jeżeli nie cierpisz z powodu niesprawiedliwości też, jak jest powiedziane w tych błogosławieństwach, to coś jest nie tak. Coś jest nie tak. Dlatego Boże dzieci cierpią w sobie, nie potrafią znieść tego, że dzieje się coś w ich życiu, dookoła coś nie tak. Ale nie próbują dodawać do Bożego Słowa, nie próbują tworzyć religii. Nie próbują tworzyć tylko potępienia dla siebie czy innych. Ale próbują właśnie odnieść się do Boga, szukają ratunku u Niego, łaski u Niego i Jego działania w swoim życiu. Sąd, piekło, wieczny ogień, jakiś wieczny żal. A cóż to takiego? To jest pewnie dla ludzi, którzy są zacofani. To jest nienaukowe, nie dzisiejsze. To sobie tam może ktoś się porozmawiać. Nas to na pewno nie dotyczy. Ja się pobawię z tym grzechem i nic mi nie będzie. Wyjdę z tego cało. Wszystko będzie dobrze. Szatan próbuje właśnie otworzyć oczy, nasze oczy. To jest najlepsza zabawa. Ktoś niedawno dał takie porównanie, które mi się bardzo podobało. Tak sobie wyobrażał piekło. Że piekło to jest taka super dyskoteka. A szatan jest tam DJ-em. I on zapuszcza muzykę. Oczywiście, że tam jest duszno, ciemno i tak dalej. Ale tam jest fajnie. To jest taka diabelska dyskoteka. I on rządzi w tej dyskotece. Jeżeli on tam rządzi, to będzie wszystko dobrze. To ja chcę tam być. Z kumplami. Tak nie jest. Szatan, chociaż ma wielką wiedzę nawet ma wielką moc, ale jest nikim. Jest nikim. I to nie jest jego piekło i on tam nie rządzi. To nie jest tak, że on chodzi z jakimiś widełkami i kogoś tam wrzuca, popycha czy coś robi. Nie. to nasz grzech, to grzech człowieka będzie potępiał go tam. To winy nasze, to nasze wieczny żal, wieczny smutek, wieczne rozgoryczenie, że nic nie zrobiłem z Bożą miłością, z Bożą łaską. To będzie człowieka dobijało. Nie żaden diabeł chodzący z jakimś widelcem. Szatan chce, żebyś ty był słaby, żebyś był głupiutki. On chce manipulować tobą. Dołóż coś do Bożego przykazania. Dołóż troszeczkę. Stwórz religię. A ja już dalej cię poprowadzę swoją drogą. Te wszystkie nakazy, zakazy, Boże, zrzuć to. To Boże Słowo, to trzeba troszeczkę umieć je interpretować i umieć omijać. Zasługujesz na coś lepszego w życiu i tak dalej. I zobaczcie, Ewa, kiedy diabeł to jej pokazał, zaczęła niejako oglądać taki folder. Tak? Nawet w sklepach, gdzieś, jeżeli nie weźmiesz do ręki, to jest wielka tablica, cokolwiek do drzwi ci zaniosą. Oglądaj, oglądaj, czego ci jeszcze trzeba? No bez tego nie możesz żyć, to by się naprawdę przydało. No to jest taka fajna rzecz. I ona zaczęła oglądać to, co diabeł powiedział, nagle zaczęła patrzeć na to drzewo. Patrzeć i przyglądać się jemu. Coraz bardziej i coraz bardziej. Ależ okazja, to jest super okazja. I w szóstym wierszu czytamy, 1 Mojżeszowa, 3 rozdział, 6 wiersz, gdy kobieta zobaczyła, że drzewo ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu, godne pożądania dla zdobycia mądrości. Zwróćcie uwagę, że no, rozumiem, że może owoc ładnie wyglądać, że może wyglądać smacznie i atrakcyjnie, ale że owoc może wyglądać, może być godne pożądania dla zdobycia mądrości. No to było już głupie. To było już głupie. To tak jakby ktoś ci powiedział, jeżeli zdobędziesz ten kalkulator, nie wiem, tą komórkę, tą książkę, to już będziesz niesamowicie mądry od razu. Tak? To, że mam książkę, to, że mam jakiś gadżet w swoim życiu, nie oznacza, że ja od razu staję się mądry. Tak samo jak to, że skorzystasz z takiej rzeczy, że pójdziesz na super ofertę, na nie wiem, wycieczkę w góry, polecisz za darmo na do Ameryki, do Disneylandu i cokolwiek jeszcze, to nie znaczy, że będziesz szczęśliwy. To wcale nie znaczy, że będziesz szczęśliwy. To, że pójdziesz za pożądliwością swojego serca, wcale nie oznacza, że będziesz szczęśliwy. A ona spojrzała, przyjrzała się temu, mówi, o, to jest godne pożądania dla zdobycia mądrości. I zrobiła tak, jak powiedział jej szatan. Zerwała ten owoc i jadła. I dała też mężowi swojemu, który był z nią, i on też jadł. Czy ona była głodna? Nie sądzę. Przechadzając się w takim ogrodzie, mając co chwilę tak piękne, cudowne owoce, które Bóg im dał, co czytaliśmy wcześniej jeszcze. Było tego mnóstwo, ale szatan zdążył włożyć tą swoją stopę między drzwi. Włożył palec do tego jej życia. I to jest właśnie dobra reklama. Dobra reklama polega właśnie na tym, żebyś doszedł do wniosku, że jeszcze czegoś ci brakuje do szczęścia. To nic, że się zadłużysz, to nic, że rodzina będzie miała kłopoty, że będą mieli problemy, to nic nie szkodzi. Ale ja muszę to mieć. Muszę to mieć. Dzisiaj wręcz to jest normalne i nienaturalne, jeżeli ktoś coś nie kupuje, nie zadłużając się na kredyt. Tak, to jest normalne, że trzeba tak zrobić. A skoro Bóg ci czegoś nie daje, sam weź. Jeżeli Bóg mi tego nie daje, sam weź. I tak zrobiła Ewa. Tak zrobiła Ewa. Bóg nie daje mi tego, co chce, sama sobie wezmę. Więc Ewa wybrała nieposłuszeństwo. I w pierwszym liście do Tymoteusza czytamy bardzo ważne zdanie, niesamowite, a propos tej sytuacji. 1 Tymoteusza 2,14. Zobaczcie, co tam mówi apostoł Paweł. Mówi, nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta. Gdy została zwiedziona, popadła w grzech. Nie Adam, lecz kobieta. Gdy została zwiedziona, popadła w grzech. Ale kto później w całej Biblii jest wymieniany jako odpowiedzialny za całą tą sytuację? Adam. Oczywiście Adam. I to jest, uważajcie, to jest bardzo ważna lekcja, druga bardzo ważna rzecz, którą chciałbym wam zostawić i powiedzieć o tym. A jeżeli jeszcze do tego Adama, to właśnie w liście do Rzymian, chociażby w 5 rozdziale od 12 wiersza czytamy, przeto jak przez jednego człowieka, nie przez kobietę, przez jednego człowieka, przez mężczyznę grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. I dalej, jeżeli mamy jeszcze wątpliwości, w 14 wierszu jest powiedziane co? Lecz śmierć panowała od kogo? Od Adama, nie od Ewy. Śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza. Adam był pociągnięty do odpowiedzialności. Dlaczego jest obwiniany? Ano właśnie dlatego, że nie był zwiedziony. Adam nie był zwiedziony w tym momencie. Tak? A gdzie był Adam, jak Ewa dawała mu ten owoc? No był przy niej. Nie był w domu, nie reperował niczego tam, nie biegał po łące, tylko był przy niej. Tam, gdzie ona była. I czy on słyszał to, co mówi szatan? Najprawdopodobniej słyszał wszystko. Czy rozumiał? Na pewno rozumiał. Rozumiał. Nawet jak mężczyzna ma drzemkę, to i tak rozumie, jest przytomny. On naprawdę wszystko słyszy. Potrafi oglądać telewizor i spać przy nim. Wszystko słyszy. Adam słyszy, jak szatan oskarżał Boga o kłamstwo właściwie. Adam słyszał to. Jak obiecuje, że nie umrą. Tak? Mówił rzeczy nieprawdziwe. Że skorzystają na tym. Nie był zwiedziony jeszcze w tym momencie Adam. Czy uwierzył w te słowa diabła? Myślę, że mógł nie uwierzyć. Mógł w ogóle nie uwierzyć w to, co mówi diabeł. Więc dlaczego zjadł? Dlaczego zdobył się na nieposłuszeństwo Bogu? Bo tak chciał. Bo tak wybrał. Wybrał nieposłuszeństwo. Był świadomy tego, co robi, ale wybrał nieposłuszeństwo. Nie wiemy oczywiście, co dokładnie sobie myślał, w jaki sposób rozumował, jak sobie to wszystko analizował, ale w jaki sposób nie ufał Panu Bogu. W jaki sposób nie zaufał Bożemu Słowu. Nie zaufał Jemu całkowicie. Może wierzył rozumowo generalnie, że Bóg zabije Ewę. Może myślał właśnie w taki sposób, to Bóg teraz zabierze mi Ewę. To może jeżeli ja w to też wejdę, to nie zabije nas obojga. Może będzie musiał coś zrobić to na moich warunkach. Nie wiem, to tylko spekulacja jest. Tak czy inaczej, nie uwierzył Bogu, bo tak chciał, bo tak wybrał. Nie zaufał Bogu do końca. Hebrajczyków 11,6, czytamy te znane słowa. Bez wiary, co? Nie można podobać się Bogu. Bez wiary nie można podobać się Bogu. I oczywiście nie chodzi tylko o wiarę w sensie wiedzy i dalej to uzupełnia. Mówi tak, oczywiście, że kto do Boga przystępuje, musi uwierzyć, że On istnieje, ale dalej mówi i że nagradza tych, którzy Go szukają. Nie chodzi tylko o wiedzę, ale chodzi też o całe nastawienie życia. Bo szukanie to już jest całe moje życie, to jest dążenie w jakimś kierunku. To jest zmierzanie, jeżeli widzę zimno, to jest zimno. Gorąco to gorąco. Idę tam, gdzie jest Boży kierunek, Boża wola. Dlatego chrześcijanie właśnie to są ci, którzy gorliwie szukają Pana, gorliwie szukają Jego woli. Jeżeli Mu nie ufasz, będzie ciebie korciło do tego, żeby samemu ogarnąć całe życie. Jeżeli Mu nie ufasz, będziesz spróbował dodawać tak jak Ewa, tworzyć religię, albo będziesz próbował robić to co Adam, ogarnąć tą sytuację samemu, spróbować to wszystko jakby naprawić i rozstrzygnąć te wszystkie problemy. To jest problem mężczyzn. Oni chcą rozwiązać wszystkie problemy sami, według swoich planów, które przyjdą im do głowy. I strasznie ciężko wybić coś mężczyźnie z głowy. Próbowaliście? Kobiety nieustannie próbują. To jest takie zdanie, które ktoś powiedział. Mówi, nigdy nie udało się kobiecie doprowadzić, naprostować mężczyznę przez to, że narzekała. Przez to, że próbowała go wyprostować. A zawsze mają kobiety na to nadzieję, że ona go wyprostuje. Nie wiem do końca, ile to jest prawdy, ale widzę, że to jest prawda. Mężczyźni nie widzą sami, chcą naprawić i nie lubią, kiedy kobiety próbują im to w tym ich instruować, co i jak mają to zrobić. Ewa zgrzeszyła, nie ufając Bożym Słowom. Adam zgrzeszył, bo nie zaufał Bożej wierności. I tak zakończył się najdroższy posiłek w historii ludzkości. Najdroższy? Właściwie nie. Właściwie to nie był najdroższy, bo stół, który stoi przed nami, jest właściwie najdroższy. To jest najdroższy posiłek. Nas to niewiele kosztowało. Przygotowanie tego, ani przyjście do tego stołu, wzięcie tego chleba, kielicha, nas to niewiele kosztuje. Ale Boga kosztowało to śmierć Jego Syna. Naszego Pana Jezusa Chrystusa kosztowała to Jego śmierć, Jego własną śmierć. On oddał swoje życie. Jeżeli to w cudzysłowie, tak, to przysłowiowe jabłko pierwsze Adama było zatrute, to jest odtrutka. Jeżeli tu przychodzimy do tego stołu w pokorze, jeżeli bierzemy w uniżeniu ten chleb i kielich, to jest jakby odtrutka. Bo w tym się zawiera właśnie to wszystko, co jest powiedziane, to pierwsze przykazanie. Jego miłość do nas i później nasza miłość do Niego. Nasza miłość do braci i sióstr. Dlatego powiedziane z liście do Koryntian, które tak często cytujemy, że ktoś w niewłaściwy sposób przystępuje do wieczerzy, czyli lekceważąc braci i siostry, śmierć własną je i pije. Tak, bo to jest przymierze Pana. On za to drogo zapłacił. Dlatego nie możemy podchodzić i brać sobie tego tak lekko po prostu. Ot, co tam? Podejdę, spróbuję. Nic takiego wielkiego. Dla nas, dla Bożych dzieci, jest to najdroższy posiłek, w sensie nie, że my za to zapłaciliśmy, najdroższy, który został opłacony dla nas, opłacony przez Bożego Syna. Ktoś powiedział w taki sposób, że pierwsze drzewo zostało zasadzone przez Boga, drugie drzewo zostało zasiane przez człowieka. Bóg zabronił człowiekowi jeść z pierwszego, ale jesteśmy zaproszeni do spożywania owocu z tego drugiego drzewa. Spożywanie z pierwszego drzewa przyniosło śmierć, ale spożywanie z tego drugiego drzewa przynosi człowiekowi nie tylko podtrzymanie życia, ale samo życie, ratunek od śmierci. Kiedy Adam zjadł z pierwszego owocu, z tego pierwszego drzewa, został wyrzucony z raju. Kiedy pokutujący, przyznający się do swojego grzechu przestępca zjadł z tego drugiego drzewa, owocu tego drugiego drzewa, raj został przed nim otworzony i to Pan Jezus powiedział, dzisiaj będziesz ze mną w raju. Więc ten raj jest na wyciągnięcie ręki. Ten raj jest dla nas w dalszym ciągu. To jest królowanie Boga, to jest Jego królestwo, które już zaczyna się już tutaj, już teraz. Już tutaj i teraz zaczyna się. Ale co muszę zrobić? No po pierwsze, to co powiedzieliśmy, musisz uwierzyć w Bożego Syna, że On rzeczywiście zapłacił cenę za ciebie. Że On zapłacił, spłacił całkowicie ten dług za ciebie. Tym samym druga rzecz, to musisz wyznać i przyznać się do tego, że jestem grzeszny. Potrzebuję ratunku. Biblia mówi, jeżeli nie wyznajemy grzechów swoich, to robimy z Boga kłamcę. Jeżeli się nie przyznajemy do Niego, robimy z Boga kłamcę. Po trzecie, przyznawać się do Jezusa jako swojego Pana i właściciela naszego życia. Po czwarte, zgodzić się na pogrzeb. Zgodzić się na pogrzeb w postaci chrztu. Pogrzeb, który jest śmiercią i zmartwychwstaniem zarazem. Zgodzić się na pogrzeb w swoim życiu. Tak, ja muszę z Tobą umrzeć, Panie Jezu. Ja nie chcę żyć już sam dla siebie. Zgodzić się na pogrzeb. I wreszcie oddać całą resztę swojego życia Jemu. Nieustannie oddawać. Panie Jezu, oddaję Ci wszystko w moim życiu. A więc dwa te ważne punkty dotyczące Ewy i dotyczące Adama. Ewa stworzyła religię, dodając coś do Bożego Słowa. Strzeżmy się. Bądźmy pilni. Stosunek do Bożego Słowa to stosunek do Pana Jezusa. I druga rzecz dotycząca Adama, odpowiedzialność. Odpowiedzialność. Adam mógł gdzieś tam się schować, ale miał na sobie odpowiedzialność i Bóg pociągnął go do odpowiedzialności za tą całą sytuację. Mówię to bardzo świadomie, mówię to w obliczu też tego naszego funkcjonowania zboru, kościoła. Jeżeli nie bierzemy na siebie odpowiedzialność, to uciekamy od tej odpowiedzialności, a Bóg nie będzie patrzył na to pobłażliwie. Zobaczcie historię, zakończę. Dietricha Bonhoeffera. Młody człowiek zaczął bardzo wcześnie myśleć o Bogu, o Kościele. Nigdy nie wyszedł, nie ożenił się. Kiedy chciał być duchownym, jego rodzina zaczęła w ogóle krytycznie wypowiadać się o Kościele. Ale powiedział wtedy, że zreformuje Kościół. Nie zrobił tego w taki sposób, jak można by się tego spodziewać, jak to zrobił może Luther, ale na pewno zrobił bardzo dużo, coś, co zostało nam do dzisiaj. W wieku 21 lat napisał rozprawę Wspólnota Świętych. Wtedy to wychwalano w cudzysłowie jako cud teologii, tak to nazywano. Był właśnie duchownym, był profesorem teologii, autorem książek. Przez całe życie zajmował się sprawami Kościoła. W 1933 roku do władzy dochodzi Adolf Hitler. Jedna z klauzul narzuconych przez nazistów była taka, że nie wolno wyświęcać duchownych pochodzenia żydowskiego. Dietrich Bonhoeffer temu się sprzeciwił i sprzeciwiał się otwarcie. Taka drobnostka, taka mała rzecz, po co w ogóle o tym mówić? A jednak mówił głośno i wyraźnie. Na tyle głośno, że został wreszcie aresztowany. Artykuły, wykłady. Mówił też w ogóle o tym, że nazizm jest zły. Ganił Kościół za to, że nie podnosi głosu w obronie ofiar i nie spieszy im z pomocą. Tak? W 1943 roku zostaje aresztowany w Berlinie. Zarzut: osłabianie potencjału wojennego Niemiec. Nawet w więzieniu nie przestaje pisać. Mówi tak: ponieważ Kościół milczał, gdy powinien był krzyczeć. Kościół milczał, gdy powinien był krzyczeć. W 1945 roku przeniesiono go do obozu koncentracyjnego, czyli po 2 latach. 9 kwietnia jest powieszony razem z 6 innymi osobami. Lekarz obozowy, który widział, jak Bonhoeffer uklęknął i modlił się, zanim zaprowadzono go na szubienicę, przyznał potem, że rzadko zdarzało się mu widzieć, by ktoś umierał tak całkowicie uległy Bożej woli. Jeżeli będziemy ulegli Bożej woli, to mówi Pan Jezus, nawet włos z waszej głowy nie spadnie. Ale przez swoją wytrwałość, przez swoją wierność Jego słowu, ocalicie swoje dusze. Jana, Ewangelia, 14 rozdział, kiedy Pan Jezus mówi o tych przykazaniach i kiedy mówi wreszcie Juda, nie Iskariota, mówi: Panie, dlaczego mówisz, że nam masz się objawić, a nie światu? Światu powinien się objawić. Bo i dalej ta odpowiedź Pana Jezusa jest taka niezrozumiała. Jakby Pan Jezus nie odpowiada na Jego pytanie, ale tak naprawdę odpowiada. Mówiąc inaczej, świat nie jest w stanie tego przyjąć. Duch Święty jest wam dany i przykazanie jest wam dane. To wy jesteście odpowiedzialni za to, co dzieje się w świecie. To wy nosicie na sobie tą odpowiedzialność. Jest takie powiedzenie, jeżeli nie opowiemy się za czymś, to z pewnością padniemy łupem czegoś innego. Jeżeli nie opowiemy się za Bożą prawdą, na pewno staniemy się łupem kłamstwa szatana. Tak właśnie było w hitlerowskich Niemczech. Kościół w kraju chrześcijańskim zachowywał milczenie, gdy jedna fala zła za drugą uderzała w brzegi historii, zagłuszając krzyk osamotnionego Bonhoeffera. Czy możemy powiedzieć o sobie, że opowiadamy się za prawdą? Jeżeli milczymy w sprawach, które nawet dotyczą zwyczajnie naszego życia, naszego zboru? Czy możemy powiedzieć, że opowiadamy się za prawdą, za Bożym Słowem? A jeżeli chodzi o prześladowania chrześcijan na świecie, w wielu krajach, czy jeżeli nic nie mówimy, nie zabieramy głosu, to przypadkiem, czy w jakiś sposób nie pozwalamy na to? Nie wystarczy. To jest dla nas, mężczyzn, szczególny apel. Nie wystarczy nic nie robić i czekać, niech sobie jest, jak jest, a niech będzie, jak jest. My, mężczyźni, nosimy na sobie odpowiedzialność i rzeczywiście grozi nam, jeżeli nie opowiemy się za Chrystusem, to grozi nam to, że popadniemy w inne jakieś zwiedzenie. Dlatego warto trwać przy Bożym Słowie w wierności całkowitej. Warto brać sobie Słowo Boże do serca. Spotkania czwartkowe nie są dla tych, którzy nie mają co robić w czwartki. Są po prostu dla każdego, który kocha Słowo, kocha społeczność, kocha modlitwę. Po to są te spotkania. Nie da się w czwartek, zróbmy w inny dzień. Ale szukaj sposobności rozwijania się w Bożym Słowie. Szukaj sposobności rozwijania się w tym, żeby być posłusznym Bożemu Słowu. To jest nasza odpowiedzialność. Nic nas z tego nie zwalnia. Nawet jeżeli sobie wymyślimy cokolwiek chcemy, możemy sobie dodawać ile chcemy, ale Boże Słowo jest bardzo wyraźne, bardzo klarowne. Jeżeli mówię o modlitwie, mówię bardzo klarowne. Nie ma tam żadnych dwuznaczności. Mówi bardzo wyraźnie. My jesteśmy za to odpowiedzialni. Czy weźmiemy sobie Boże Słowo do serca? Modlę się o to, żeby tak było.